Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest być może jeden z ostatnich na YouTubie odcinków programu Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj nie będzie kilku osobnych sprawek, ale jedna duża sprawka zawierająca kilka wątków. Tydzień temu YouTube usunął mój film. Takie coś wydarzyło się pierwszy raz po dosyć długim czasie. Jako oficjalna przyczyna podane było to, że ten film zagraża bezpieczeństwu nieletnich czy coś. Wiadomo, że raczej oficjalnie podawana przyczyna nie jest prawdziwą. Okazało się, że moje treści są coraz częściej zgłaszane przez liczne konta. Jak to mniej więcej działa, to kilka razy starałem się tłumaczyć, na czym polega to zgłaszanie. Kiedy osoby fizyczne by zgłaszały takie problemy YouTube'owi, to byłoby to pewnie za mało zgłoszeń, ale farmy troli, gdzie tam jest powiedzmy 100, 200, 300 kont, będą to hurtowo zgłaszać, że tutaj jakiś polski YouTuber rani uczucia, no to wtedy mogą zacząć się takie różne cyrki. Usunięcie filmu to było zdecydowanie jakby krok dalej niż poprzednie problemy z demonetyzacją, bo niektóre odcinki podcastu zarabiają, inne nie, to ewidentnie jest jakoś losowe. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że proces usuwania mojego kanału się rozpoczął. Zwykle to jest tak, że najpierw jest demonetyzacja, potem jest pierwsze ostrzeżenie, chyba potem jest jakieś drugie, już takie mocniejsze ostrzeżenie, potem przez tydzień kanał znika, a następnym krokiem jest finito. Nie ma kanału na YouTubie. Kiedyś mówiłem o takim katolickim publicyście, akurat to jest dosyć takie osobliwe, że z Kanady pochodzi założyciel chyba takiego największego portalu na świecie katolickiego, czyli LifeSite News. To jest człowiek z Kanady, z miejsca, w którym teraz jest już neomarksistowski totalitaryzm w stopniu, które nawet pewnie trudno sobie nam wyobrazić. I ten człowiek już dwa razy miał usuwany kanał z YouTube'a. Zwykle ludzie nie rozumieją, jakie to jest gigantyczne wydarzenie, bo on miał 250 tysięcy subskrybentów, kilka lat tam charówki, bo zrobienie czegoś takiego to jest charówka, no i usunęli mu ten kanał. Nie ma kanału. Troszkę za katolicko. Oficjalna przyczyna tam obraża uczucia religijne, obraża uczucia oczywiście osób tęczowych. I on od następnego dnia zaczął budować kolejny kanał i doszedł do 140 tysięcy subskrybentów. To są bardzo duże liczby, jak na treści takie około katolickie, powiedzmy. I znowu mu ten kanał usunięto z miesiąc temu chyba. Nie ma kanału. Tym razem dezinformacja, jeżeli chodzi o cudowny eliksir i oczywiście obrażanie uczuć wielu, wielu ludzi, szczególnie ludzi, którzy są związani jakoś z ruchami LGBTQ i wszystkie inne literki. Facet ten nazywa się John Henry Weston. Czym jest usunięcie kanału? Na przykład, co dla mnie oznaczałoby usunięcie tego kanału? Z jednej strony, i mówię to zupełnie bez żadnej kokieterii, jest to w pewnym sensie coś pozytywnego, bo już od jakiegoś czasu mam takie poczucie, że coś muszę robić nie tak. Skoro pozwalają mi gadać to wszystko, co ja tutaj mówię, i nie mam żadnych praktycznie represji. Jestem przekonany, że moje treści są bardzo ograniczane, czyli ich widoczność jest jakoś tam ograniczana. No oraz są problemy z zarabianiem, a z reklam z podcastu między innymi utrzymuje zespół Sprawy Okiem Katolika, więc jeżeli losowo odcinki bardzo pieczołowicie przygotowywane dostają coś takiego, że ten odcinek nie może zarabiać, bo nie spełnia wytycznych społeczności, to oczywiście są jakieś utrudnienia dla mnie. Natomiast poza ograniczaniem widoczności i możliwości zarabiania nie było żadnych szczególnych represji. I myślałem sobie, chyba nie jestem przez nikogo uważany za jakoś groźnego z tymi swoimi tutaj wypocinami. No więc jeżeli usunięto mój film tydzień temu, to jest to rodzaj takiego, tak, coś chyba robię dobrze. Więc to jest taki pozytywny aspekt, rodzaj utwierdzenia, że chyba coś robię dobrze. Negatywny jest taki, że gdyby usunięto mój kanał, no to z dnia na dzień przychody finansowe pewnie by zostały ciachnięte dramatycznie i byłby, mam nadzieję, przejściowy problem z tym, żeby na bieżąco zarabiać na utrzymanie zespołu. A drugi problem byłby taki, chyba nie wiem, czy to jest dla mnie problem, czy bardziej dla widza, który uważa, że to ma sens, co ja tutaj mówię, pewnie o 50% spadłaby oglądalność moich programów, ponieważ taka jest siła YouTube'a, że jeżeli byśmy mówili na przykład o Rumble czy Banbaju, na którym Sprawki Okiem Katolika już są, to myślę, że gdyby zupełnie zniknęły one z YouTube'a i były tylko tam, to prawdopodobnie, tak szacuję, oglądalność byłaby o połowę niższa. Jeżeli chodzi o podcast, którego codziennie słucha około 15 tysięcy ludzi, to myślę, że gdybym przeniósł się z nim na inne platformy oraz promował głównie te źródła takie streamingowe, na przykład jak Spotify, to również pewnie o połowę by spadła łączna oglądalność. Natomiast czy jakoś zupełnie spędza mi to sens z powiek? Nie, tak nie jest. No, będzie to, nie chciałbym użyć słowa upierdliwe, no, będzie to zawirowanie. Dla ludzi, którzy i tak już mają dużo pracy, trzeba będzie jeszcze teraz się jakby mierzyć z tym, że to są zmiany. Brak YouTube'a to będą pewne zmiany. Natomiast, żeby Was nie zanudzać, przechodzimy do konkretów. Udało się zidentyfikować osobę, która zgłasza moje materiały YouTube'owi, że tutaj ranią uczucia. Ja wszedłem w rozmowę z tą osobą na Messengerze i potem treść tej rozmowy udostępniłem na mediach społecznościowych, ale nie podając w ogóle personaliów. Nie ma tam ani imienia, ani zdjęcia. Nie było to moim zamiarem. Wiedziałem, że będę o tym mówił w tym programie dzisiaj, ale chciałem powiedzieć o takim panu, który to robi bez żadnego nazwiska. Natomiast ten pan sam zdecydował, że pod wpisem na Facebooku się ujawnił. To ja cię zgłaszam i trzeba ciebie zgłaszać i tak dalej. Więc teraz już pod nazwiskiem mogę powiedzieć, o kogo chodzi. Pan nazywa się Michał. Nazwisko nie jest aż tak istotne, chociaż każdy sobie sprawdzi na Facebooku na przykład. I do tego pana parę dni temu napisałem tak. Panie Michale, jeżeli to pan zgłasza moje filmy na YouTube celem zablokowania lub usunięcia, czy może mi pan wyjawić powody? Co konkretnie mówię nie tak? Siejesz nienawiść przeciwko gejom. Obrażasz inne wyznania, na przykład moje prawosławne. Zatem zrobię wszystko, aby ci zamknąć ci profile. Działamy and tym z grupami osób wyznania prawosławnrgi i organizacji gejowskimi. Poza tym polcena wizytę u psychiatry, bo twoja religijna fiksacja psychiczna ociera się o chorobę psychiczną. Nie pisz do mnie więcej, bo wywoła to odpowiednią reakcję prawną. Dużo różnych rzeczy widziałem w necie, tak lewackich, jak i prawackich, ale takiego nienaistnego gówna jak twoje nie widziałem nigdzie. Wkurwiłeś potężną grupę ludzi. Na co ja odpisałem. Zachęcam do reakcji prawnej. Drogi Michale, na ewentualne usunięcie kanału jestem przygotowany od początku działalności, ponieważ uważnie obserwuję losy podobnych kanałów na Zachodzie. Jeżeli mój kanał na YouTubie zostanie usunięty, w krótkim czasie będzie mnie w internecie więcej, a nie mniej. Zastanów się chwilę nad sobą. Kim jesteś? Cenzura to narzędzie totalitaryzmu. Nie masz argumentów, którymi mógłbyś pokonać merytorycznie to, co robię? Jak każdy lewak, jedyne co masz to zgłaszanie kanału celem usunięcia. Stoisz po złej stronie historii. W prawosławiu podejście do homoseksualizmu jest takie samo jak u katolików, więc nawet w tym obnażasz brak jakiegokolwiek sensu twoich działań. I nie strasz mnie, bo to strata twojej energii. Wszystkiego dobrego, Dawid Mysior. Odpowiedź pana Michała. Chodzi o to, że obrażasz wiele środowisk od siebie niezależnych i gejów, i prawosławnych. To paradoks, ale tak jest. Życzę ci, żebyś zgnił morlanie od twojej sączonej nienawiści i żeby twoje dziecko było homo. Zobaczymy, jak wtedy będziesz gadał. Zła strona historii, błahaha. Ty stoisz po stronie ciemnogrodu od 2000 lat, blokującego rozwój ludzkości. Do tego twój kościole gnije i upada, a twoje gówniane wyziewy katonaziolskie i inne podobne, które można zobaczyć w neci, to łabędzi śpiew przed totalnym upadkiem tej zbrodniczej instytucji. Poza tym, akurat cenzura jest właściwa dla kościoła katolickiego. Do kiedy obowiązywał indeks ksiąg zlazanych? Wiesz, mam argumenty merytoryczne, ale z takim opętańcem nie warto ich omawiać. Giń w odmętach historii, paskudna kreaturo. Żegnaj, człowieku ułomny. I tutaj muszę panu Michałowi przyznać rację. No, z tą cenzurą jakby zrobiłem skrót myślowy. No rzeczywiście, przecież Kościół katolicki też cenzurował i powinien był cenzurować, więc tak naprawdę chyba zrobiłem jakiś błąd. Nie ma nic złego w sumie, że oni próbują użyć cenzury do tego, żeby forsować swoje. a że przy okazji to tam satanistyczno-zwodniczo-katastrofalne w skutkach dla ludzi, dla dusz treści, to jest inna sprawa. Natomiast rzeczywiście w samej cenzurze nie ma niczego złego. Gdybym jutro był właścicielem YouTube'a, ocenzurowałbym wszystkie herezje, wszystkie treści modernistyczne oraz z pewnością wszystkie treści promujące neomarksizm. Bardzo mocno bym to ocenzurował i nie miałbym z tym żadnego problemu moralnego. Wolność słowa dotyczy wolności do mówienia prawdy, a nie wolności do mówienia czegokolwiek. Więc przepraszam, panie Michale, zwracam honor. Nie wiem, czemu wyskoczyłem z tą cenzurą. Natomiast co do pozostałych zarzutów, no to na tym polega rola katolika. Dlaczego mieć pretensje, że ktoś mówi rzeczy zgodne ze swoją własną doktryną, ze swoją własną wiarą? No, katolik będzie mówił, że akt homoseksualny jest grzechem śmiertelnym. Katolik będzie mówił o prawosławiu prawdę. Natomiast do samego prawosławia za chwilę dojdziemy, ponieważ dostałem też wiadomość od księdza prawosławnego, który z tamtym właśnie panem Michałem jakoś chyba działają razem. Natomiast do prawosławia dojdziemy za chwilę. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tych obrażonych moją działalnością gejów. Głównie na tym kanale, będąc osobą zatroskaną o Polskę, bo ja kocham Polskę i kocham Kościół katolicki i w rozumieniu miłowania ewangelicznego kocham wszystkich gejów i lesbijki i trans, wszystkie inne literki. Także mówienie, że ja sieję nienawiść do nich jest oczywiście zgodne z retoryką neomarksistowską, która mowy nienawiści, tak zwanej mowy nienawiści używa jako narzędzia do, no właśnie, niszczenia chrześcijaństwa, bo to do tego się sprowadza. Natomiast jest to również no, potwornie niesprawiedliwe oskarżenie, że ja sam być może nienawidzę tych osób oraz że sieję tę nienawiść publicznie. Miłość oznacza pragnienie dobra drugiej osoby. Pragnienie dobra jakiego? Nie do końca takiego, żeby tam powiedzmy zarabiał kaskę i miał fajnych przyjaciół, ale najwyższym dobrem jest zbawienie duszy. Więc jeżeli mówię o tym, że sianie naprawdę już na potęgę na tym TikToku, to jest po prostu, jakby to powiedzieć, no już ocean ideologii gender zalał dzieci i młodzież. The Nether Regions, the unmentionable. Na całym świecie, w tym w mojej ukochanej Polsce, no to mówienie o tym według mnie nie jest żadnym sianiem nienawiści, a wręcz przeciwnie. Podobnie jak z miłosierdziem, takim słowem, które omawiamy sobie ostatnio mocno w podcaście, pierwszym uczynkiem miłosierdzia jest grzeszących napominać. To jest pierwszy uczynek miłosierdzia. Tak jak mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, chyba w tym usuniętym, który swoją drogą oczywiście jest na Rumble i na Bandai, w tym odcinku mówiłem, że oni nadchodzą. I tam była scenka z Mori, z Władcy Pierścieni, ta scenka. Oni nadchodzą. Wiadomo, że środowiska tamte, zwłaszcza ludzie młodzi, albo tacy jak pan Michał, oni są do tego jakby szkoleni, no, że trzeba, jedyny sposób to jest walczyć, zwalczać tą drugą stronę. No, nie ma żadnej merytorycznej dyskusji, ona jest w ogóle wykluczona, bo te osoby mają tylko jakby emocje, bardzo rozbudzone, rozpalone do czerwoności emocje. No, trzeba zniszczyć przeciwnika, kim jest przeciwnik faszystą, kim jest faszysta katolikiem, tak w uproszczeniu. Trzeba zniszczyć. Więc oni nadchodzą, ale na dodatek niestety...
Cave troll.
mają trolla jaskiniowego. Co to jest troll jaskiniowy w tym przypadku? No po pierwsze troll, w ogóle troll internetowy, którego to jakby definicję podaję w dzisiejszym odcinku podcastu, podawałem. Bo dużo ludzi wciąż nie wie zupełnie, kim jest troll internetowy. Myślę, że to jakiś taki człowiek, który pisze niemiłe rzeczy. A to nie do końca jest troll internetowy. Jednym z takich podstawowych zadań, pierwsze jest inne, mówię o nim w podcaście, ale drugie to jest takie, że farma troli posiada bardzo, bardzo dużo kont, więc może robić takie akcje zorganizowane, że na przykład po każdym moim filmie jest zgłoszenie na przykład 1000. I algorytm YouTube'a, chociaż YouTube doskonale wie, że są farmy troli, no ale algorytm wychwytuje. Film, który zgłosiło na przykład 1000 osób, zranił uczucia 1000 osób, no więc ewidentnie są problemy. Ten film na przykład usuwamy. Więc mają trolla jaskiniowego, ale również trolem jaskiniowym w takim powiedzmy innym ujęciu jest sam YouTube. Cały Big Tech, oprócz Twittera w tym momencie. Proszę o wybaczenie, cały zarząd Banbaya, no jeszcze Banbay nie należy do Big Techu. Nie można powiedzieć, że to jest Big Tech. Nawet Rumble, który jest potężną już firmą, jeszcze nie jest Big Techem. Big Techem stajesz się wtedy, kiedy jakby jesteś już większy niż rządy państw. I tak jest ze wszystkimi firmami Big Techu, czego przykładem jest to, że na przykład ja, widząc, że po prostu ludzie przyznają się oficjalnie, będziemy zamykać twój kanał, będziemy cenzurę robić, niedługo znikniesz z YouTube'a. Do kogo ja mogę z tym pójść? Mogę pójść do polskich władz, do jakichś służb porządkowych? Nie ma czegoś takiego w ogóle. Cała Polska, choć kocham Polskę, no to jest w porównaniu do YouTube'a, to jest tak jak powiedzmy, nie wiem, no mysz przy słoniu. Nic nie ujmując oczywiście Polsce, bo to nie chodzi o to, ale tak, siła jakby rażenia na świat, wpływ, no nic tutaj polski rząd nie może zrobić. Zresztą podobnie jak żaden rząd na świecie nie może nic zrobić. Na czym polega ten fenomen? No jeżeli społeczeństwo tam ma narzędzie, które daje mu YouTube, Facebook, TikTok, cokolwiek, te narzędzia są zbudowane tak, żeby uzależnić i smażyć mózgi dopaminą. Więc to jest przyjemne, ten człowiek non-stop w tym siedzi. Gdyby jakikolwiek rząd postawił ultimatum, że proszę na przykład nie cenzurować w moim kraju, bo inaczej coś się stanie. No to taki YouTube na przykład mówi, co się stanie. No będą kroki prawne, ale w jakim sądzie? Jakie kroki prawne? No to w takim razie możemy jednym naciśnięciem naprawdę guzika w kodzie zablokować YouTube na terenie tego kraju. Mamy na was, powiedzmy, mamy siłę przełożenia? Mamy. I zarówno YouTube, jak i ten rząd wiedzą, że nie ma czegoś takiego. Gdyby na przykład teraz Polska, co? Polska ma powiedzieć tak. Dawid Mysior zgłasza, że będzie cenzurowany przez YouTube. Nie róbcie mu tego, bo zamkniemy YouTube'a w Polsce. No to oczywiście to jest zupełnie niemożliwe, ale gdyby nawet ktoś tak zrobił, to społeczeństwo polskie ruszyłoby prawdopodobnie na budynek Sejmu. Bo zabierz im wolność, co się dzieje. Zabierz im prywatność, co się dzieje już zupełnie. Zabierz im wszystko. To oni tego nawet nie zauważą, jeżeli mają swoje codzienne źródła dopaminy i ułatwień. Natomiast zabierz im źródło dopaminy i ułatwień, no to wtedy zobaczysz jeszcze siłę społeczeństwa. Więc oczywiście na przykład nie można nic zrobić takiemu YouTube'owi w Polsce. Nie można. Co więc my możemy zrobić? Załóżmy, że ktoś z moich widzów też chciałby zareagować na tę sytuację. Nic. Można się modlić i to jest wszystko. To jest dużo. Także to nie jest nic. Ale tak po ludzku nic nie można zrobić. Jeżeli im się tam nie odechce usuwania mojego kanału, a przecież im się nie odechce prawdopodobnie, to nic nie możemy zrobić. Tam jakieś środowiska prawosławne będą teraz pisać do kościoła katolickiego, żeby się odciął od mojej działalności, co jest wysoce prawdopodobne, no bo ja się też między innymi zajmuję pokazywaniem czegoś takiego. Ten materiał przysłał mi jeden z oglądających i powiedział, że wyszedł z tej mszy i płakał. Serio. Płakał po prostu. Bo jakby już widział, co się dzieje, nie? Napisał, że pomijając tę panią w tych obcisłych, tam białych nie wiem, to spodnie, jakieś leginsy, ta pupa tam, ale w ogóle, nie, to jest, no już nie ma kultu religijnego. Nie ma w ogóle jakby kultu Boga w świątyni. Ludzie klaszczą, nikt nic nie rozumie, ta pani tam macha tym. Natomiast w Polsce to wchodzi jeszcze w takim tempie, że wciąż ludzie się nie budzą. No bo machanie flagami to powiedzmy nie są skoki na rowerach. To była scenka z mszy w Niemczech. I oczywiście gdyby w Polsce już teraz skakali na rowerach na mszy, to by było, że tutaj nie, coś niewłaściwego się stało. Ale to tylko tak naprawdę dlatego, że ludzie nie do końca rozumieją, na czym polega problem. Proszę się nie obrażać, bo może ty, mój drogi widzu, rozumiesz, ale wielu ludzi nie. Że tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, czy ta pani tam tańczy i tymi flagami macha, czy ten chłopak tutaj skacze na rowerze. No, jeżeli mówimy, że chwalić Boga można na różne sposoby, a nie na katolicki sposób w świątyni, ustalony dawno, ugruntowany i bardzo starannie przez pokolenia przekazywany sposób kultu Boga. My teraz sobie wymyślamy, to nie ma żadnej różnicy między machaniem flagami do muzyczki, a skakaniem na rowerach. Więc wiadomo, że mówiąc o kościele katolickim te rzeczy, które kocham, deklaruję, kocham kościół katolicki. Natomiast czym ja się kieruję wtedy, kiedy pokazuję te scenki, tam ksiądz odprawia mszę na materacu, po co ja takie rzeczy pokazuję? I też z Polski, no, arcybiskup Ryś, przecież to się kompletnie nie mieści w głowie. Jednego dnia ustanawia szafarki Komunii Świętej. I na tej uroczystości, nie wiem jak to nazwać, podczas tego wydarzenia mówi, że chodzi głównie o to, że daleko w terenie są osoby chore i im trzeba zanieść Chrystusa.
Sami nie przyjdą do kościoła, albo się mierzą z chorobą, która ich unieruchomiła, albo się mierzą ze swoim wiekiem, mierzą się ze swoją samotnością. I najlepsze, co możemy zrobić, jeśli naprawdę chcemy go wzmocnić, najlepsze, co możemy zrobić, to zanieść mu Jezusa.
No to jeszcze tak powiedzmy brzmi, że to nie, może to jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, bo szafarze nadzwyczajni, to słowo nadzwyczajny, jest tutaj ważne. I rzeczywiście chyba, ale to już teolog musi powiedzieć, są pewne sytuacje, w których świecki może dotykać ciało pańskie. Wyjątkowe, wojna, więzienia, ludzie się ukrywają w katakumbach, jakiś ksiądz konsekruje hostię i mówi, zanieś to Stefan, tak? I on bierze to jakoś, nie wiem, pewnie są jakieś formuły. Mam ten luksus, że jako osoba świecka mogę mówić pewne rzeczy, nie muszę każdej podeprzeć stuprocentową merytoryczną wiedzą, więc jak ktoś się zna, niech pisze, w czym się mylę. To jest szafarz nadzwyczajny. W bardzo, bardzo nadzwyczajnych warunkach. Masz tu, Stefan, ciało pańskie. Nieść to tam ludziom w katakumbach 3 kilometry dalej, uważaj, żeby ci nie zastrzelili. I tam oni jakoś, pewnie są jakieś też na to ściśle określone procedury, otwierają to i jakoś to spożywają. Pewnie jak się by dało bez dotykania palcami, to super. Może w jakiejś białej rękawiczce, ale skąd biała rękawiczka na wojnie? No chyba muszą dłońmi to wyciągnąć. I to jest szafarz nadzwyczajny. Jeżeli się mylę, proszę mnie skorygować. Natomiast arcybiskup Ryś mówi, że tutaj jakby chodzi o tych chorych ludzi, którzy już nie mogą przyjść na mszę świętą. I to jest jakby takie uzasadnienie. Przecież to jest psychologiczna, w 100% psychologiczna manipulacja. Bo wie arcybiskup, że są osoby, no zdziwione, zaraz, to będziemy tu mieć szafarki, teraz kobiety będą rozdawały komunię, więc on sprzedaje im tą gadkę, że chodzi o to, żeby zanieść choremu. I następnego dnia jedna z szafarek ustanowionych przez arcybiskupa Rysia rozdaje komunię w kościele podczas pierwszej komunii świętej.
Jestem dzieckiem Boga, synem, na którego czekał. Królewski. królewskim płaszczu.
Wielka uroczystość, rodzice, wiadomo, rodziny, dzieci ładnie ubrane i ona stoi, włoski, nie, no kobieta. Także pewnie tam musiała make-up zrobić i podaje ciało pańskie ludziom oraz, co już jest tutaj, powiedzmy, no na równi straszne, ale może mniej jakby szokujące, tymi palcami jakby w hostii, w partykułach hostii robi krzyżyki tym dzieciom na włosach, tak, także to, ale o czym głównie mowa, nie tylko o szafarkach, ale w ogóle jak to wygląda, że arcybiskup Ryś po prostu mówi, że tutaj chodzi o noszenie daleko chorym i następnego dnia w jego archidiecezji jakby w necie to krąży, więc do czego zmierzam? Wiadomo, że mówiąc te rzeczy o kościele, narażam się na to, że prędzej czy później, jeżeli trafi się akurat jakiś tam powiedzmy ksiądz, który po prostu uważa, że się mylę, jest w 100% jakby przekonany, że Sobór Watykański II to jest od Ducha Świętego, że wszystko, co teraz jest wprowadzone o prawosławnych, czyli cały ekumenizm, tolerancja jakaś tam w kościele i tak dalej, miłosierdzie rozumiane tak, że zupełnie odwrotnie niż to prawdziwe katolickie miłosierdzie, no to ten ksiądz może się przyłączyć do akcji tych tutaj prawosławnych i gejów i również chcieć mnie jakoś, no, jest w tym jakaś logika, więc uporządkujmy. Na razie powiedzieliśmy, że środowiska tęczowe w Polsce to nie są oczywiście ludzie, którzy sami z siebie to robią, to są fundacje, tam są zawsze pieniądze, chyba większość z nich, jeśli nie wszystkie, to gdzieś tam sięgają pana George'a Sorosza i jego jakby hojności finansowej dla takich lewicowych bojówek, więc to nie tak, że oni naprawdę czują się tutaj poranieni i chcą mnie usunąć, tylko no, działają w sposób opłacany, zorganizowany, więc te środowiska chcą, żeby ten kanał z YouTube'a zniknął i drugim środowiskiem takim są, okazuje się, co jest dla mnie akurat jednak szokiem, bo to wypłynęło w sumie wczoraj i dziś, prawosławni w Polsce. Posłuchajmy teraz wiadomości od takiego prawosławnego księdza. Normalnie napisał to publicznie pod nazwiskiem, dlatego tylko je podaję. Panie Dawidzie, jestem księdzem prawosławnym i muszę stwierdzić, że stosunek do religii prawosławnej płynący z pana materiałów jest nienawistny, krzywdzący i niesprawiedliwy. Ponadto jest niezgodny z obecną oficjalną nauką Kościoła katolickiego w tej kwestii. Pana poglądy to kompletny anachronizm, a określenie nas heretykami, odmawianie nam miana chrześcijan itp. to czysty hejt. Z racji, że nie są to odosobnione przypadki. Podjęliśmy przy przemożnym wsparciu osoby, którą pan tu szkaluje, przeciwko panu kroki prawnokarne oraz zmierzające do ukrócenia pana nieodpowiedzialnej działalności w internecie oraz takie zmierzające do odcięcia się od pana działalności przez hierarchię Kościoła katolickiego w Polsce. Zalecam zagłębienie się w historię Kościoła powszechnego oraz lekturę dokumentów proweniencji rzymskokatolickiej o stosunku do innych kościołów. Więcej modlitwy, mniej pychy. Będę się modlił o mądrość dla pana. PS. Prezentowanie publicznie prywatnej korespondencji oraz ujawnianie w mściwym widzie potencjalnego miejsca pracy adwersarza jest oznaką braku kultury. Osoba ta nie pracuje w Leroy Merlin. Jakby pan chciał wpływać na moje wypowiedzi o swoich materiałach przez publikację mojego miejsca pracy, uprzejmie informuję, że pracuję w parafii prawosławnej we Wrocławiu. Czyli ksiądz prawosławny z jakimś tam środowiskiem podejmuje kroki prawnokarne, cokolwiek to miałoby znaczyć, oraz kroki w kierunku usunięcia mnie z YouTube'a przynajmniej. Odniosę się do kilku z tych sformułowań. Drogi księże Igorze, napisał ksiądz, ja po kolei teraz sobie sprawdzę, nienawistny, krzywdzący i niesprawiedliwy. Do tego nie umiem się odnieść. Uważam, że nigdy nie odniosłem się do prawosławia w sposób nienawistny, krzywdzący i niesprawiedliwy. Na pewno nie nienawistny. Ponadto jest niezgodny z obecną oficjalną nauką Kościoła katolickiego. Nie wiem, w którym miejscu jest niezgodny. Wszystkich zmian w nauczaniu po soborze nie można za nimi nadążyć, ale nie sądzę, żeby jakieś nowe nauczanie Kościoła katolickiego oficjalnie powiedziało, że na przykład prawosławie nie jest schizmą. Być może tego nie podkreśla, być może mówi, że dialog, że przyjaźń, że wszyscy razem. To tak, ale nie wiem, czy są takie dokumenty, które negują fakt schizmy. Teraz tak, wracamy. Pana poglądy to kompletny anachronizm, a określenie nas heretykami, odmawianie nam miana chrześcijan, to czysty hejt. Nie wiadomo nawet, jak się odnieść. Ksiądz Igor coś mi zarzuca i, przepraszam, mocne słowo, kłamie bądź mija się z prawdą nieświadomie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że określanie was heretykami. Nie sądzę, abym kiedykolwiek powiedział, że prawosławni to heretycy. Niech ktoś przejrzy jakiekolwiek materiały i znajdzie tam takie określenie, że prawosławni to heretycy. Mówiłem, że prawosławni to schizmatycy. No chyba jest to jasne, że z punktu widzenia Kościoła katolickiego prawosławni to schizmatycy. Natomiast skoro już ksiądz Igor wywołuje mnie do tablicy, no jakby, no to oczywiście są też heretykami. Nigdy tego nie powiedziałem, bo no, jestem pewien, nie wiem nawet po co, miałbym to mówić, takiej oczywistości. Natomiast co jest w tym nienawistnego, że rzymski katolik mówi, że prawosławny, odrzucając prymat papieski, negując niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny i różne inne katolickie prawdy, odrzucając, jest heretykiem z punktu widzenia Kościoła katolickiego, no dla nas, z punktu widzenia po prostu prawdy, jedynej prawdy objawionej. Jeżeli ksiądz, księże Igorze, jest dobrym księdzem prawosławnym, dobrym w rozumieniu wiernym doktrynie prawosławnej, nie wiem, czy jest coś takiego, przepraszam, ja się na tym naprawdę nie znam, natomiast jestem przekonany, że jeżeli ksiądz jest wierny prawosławiu, to ksiądz neguje prymat papieski, neguje niepokalane poczęcie i neguje chyba, zdaje się, w ogóle czyściec. Tak, księże Igorze? Jeżeli tak, to jest ksiądz heretykiem. Natomiast było to nieuczciwe, że ksiądz powiedział, że ja tak kiedykolwiek powiedziałem, bo do tej pory tego nigdy nie mówiłem. Mówiłem schizmatycy, no, rzecz oczywistą. Co tam jeszcze ksiądz Igor napisał? O podjęciu kroków prawnokarnych. Interesujące. Nie wiem, na jakiej podstawie. Generalnie ja jako katolik muszę cały czas walczyć ze swoimi słabościami i z wszelkimi przejawami pychy. Ogólnie z upadłą naturą. I to jest trudne. To każdy katolik wie, że tam są rzeczy, z którymi trzeba je umartwić, bo one są w człowieku i one nie są do końca katolickie. Natomiast nie wiem, czy teraz w takim razie chwalić się przywarą. Na pewno jedną z moich przywar jest konfrontacyjny charakter. Więc w tym przypadku czuję, że to może się przydać. Straszenie mnie, jakieś takie kroki prawnokarne. Ja mam bardzo konfrontacyjny charakter. Z czym walczę? Ale jeszcze go nie zwalczyłem zupełnie, więc w tym przypadku, księże Igorze, proszę kroki prawnokarne robić. Natomiast te inne rzeczy, że spróbujecie zrobić, żeby hierarchia Kościoła katolickiego odcięła się ode mnie, to przynajmniej wszyscy tutaj wiedzmy, że jeżeli w którymś momencie hierarchia Kościoła katolickiego odetnie się od Dawida Mysiora, no to z inicjatywy prawosławnych. No to przynajmniej jest jasne. I co tam jeszcze? Ksiądz Igor zaleca zagłębienie się w historię Kościoła i tak dalej. Jest to dobra rada, żeby się zagłębiać w historię Kościoła. Więcej modlitwy, mniej pychy. Genialna rada. Będzie się ksiądz modlił o mądrość dla mnie. Super. I potem, że ja tutaj publicznie ujawniłem prywatną korespondencję z tym panem Michałem. No i no nie do końca to tak nie jest. Ja jestem osobą publiczną, nie mam żadnych kontaktów prywatnych z panem Michałem i jeżeli on w wiadomościach do mnie pisze coś o mojej działalności publicznej, to zważywszy na fakt, że w ogóle nie jest dla mnie osobą prywatną, ja w ogóle z nim się nie znam, to ujawnienie tego jest czymś oczywistym dla mnie i nie mam tutaj żadnych poruszeń sumienia w związku z tym. Więc to tyle może w temacie prawosławia. Czyli mamy dwie grupy, które teraz upatrzyły sobie mój kanał do usunięcia. Środowiska LGBTQ i wszystkie inne literki oraz prawosławni. No i brakuje mi tutaj protestantów na pewno. Nie wiem, nie ma w Polsce, ja naprawdę nie mówię tego jakoś tak bardzo prowokacyjnie, interesuje mnie to, nie ma w Polsce jakichś tam zorganizowanych protestantów. Przecież też mówiłem niejednokrotnie, zgodnie z sumieniem i w ogóle niekonfrontacyjnie, że są heretykami. Czemu? Także zalecam w każdym razie tym grupom gejowskim i tym grupom prawosławnym, księże Igorze, proszę również skontaktować się z środowiskami protestanckimi w Polsce i no, jakoś ich zadzierzgnąć też do tej roboty, bo powiedziałem, że są heretykami. O was mówiłem, że jesteście schizmatykami i to wszystko. Dziś jakby no, ksiądz mnie trochę przymusił, żeby powiedzieć, no dobra, no, też jesteście heretykami. Jest jeszcze jedna rzecz w tej wypowiedzi księdza Igora, mianowicie ksiądz mówi, że te wszystkie kroki tam prawnokarne i tak dalej i usunięcie mojego kanału podjęli przy przemożnym wsparciu osoby, którą ja szkaluję. Znowu, brzydkie oskarżenie. W jaki sposób szkaluję pana Michała? Rozmawiałem z nim bezpośrednio na Messengerze i umieściłem screen z tej rozmowy, nie podając jego personaliów. Faktem jest, jakoś również nie mam tutaj wyrzutów sumienia, napisałem, ten pan pracuje w Leroy Merlin. Upublicznianie danych personalnych jest raczej niedopuszczalne, kiedy to jest tak publicznie i w sposób oczywisty. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Powiedzieć, że ten pan pisze mi, że mam iść do psychiatryka i że usunie mój kanał i nie podaje, jak się nazywa, ani nie podaje jego zdjęcia i pisze tylko, że pracuje w Leroy Merlin. Nie mówię tego, że pracował w kancelarii Sejmu za PO i nie mówię tego, że pracował w ratuszu warszawskim długo. Tego nie mówiłem. Natomiast w ogóle nie podałem imienia i nazwiska. I to jest podobno szkalowanie dla księdza Igora. Co wy tam macie w ogóle za jakieś, nie wiem, jaką wy macie doktrynę? To w doktrynie prawosławnej to jest napisane, że ja tutaj kogoś szkalowałem. Przecież to jest potężne oskarżenie, księże Igorze. Bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Nikogo nie szkalowałem. Okej. Zobaczymy, czy do gejów i prawosławnych dołączą protestanci. Natomiast no, należy się przygotować, że ten kanał zostanie usunięty. I to może nastąpić w przeciągu kilku tygodni, bo chyba jest cała ta procedura. Ostrzeżenie, potem ban na tydzień i tak dalej, a może uda się, że tego nie będzie. I będziemy sobie tutaj na YouTubie dalej się spotykać. Więc wracając do tego, co możemy zrobić. No jeżeli ktoś ma chęć pomodlić się, żeby ksiądz Igor z tym panem Michałem i z tymi środowiskami gejowskimi i potężnymi ludźmi, czy tam potężną grupą ludzi, którą tak nazywa pan Michał, którą ja uraziłem, czy tam zdenerwowałem, czy coś, no to możemy się pomodlić, żeby jakby no nie udało im się usunąć tego kanału, ponieważ cenzurować katolika jest, nie godzi się. Nie wolno cenzurować katolika. Jeżeli tutaj kiedyś powiedziałem fałsz, to proszę mi go wskazać, ja się z niego wycofam i też wtedy nie ma sensu mnie cenzurować. Natomiast prawosławnych i LGBTQ trzeba cenzurować, więc tak mówię jakby tutaj lojalnie księży Igorze, że jak ksiądz będzie coś publikował, to warto to cenzurować, ale nie mam do tego żadnych narzędzi, bo YouTube tak naprawdę to tylko cenzuruje chrześcijan. Aha, jeszcze do tego zarzutu księdza Igora, że odmawiam komukolwiek miana chrześcijan, że odmawiam prawosławnym miana chrześcijan. Nigdy tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że chrześcijanin i katolik to synonimy. To mówiłem kilkukrotnie, bo tak uważam i w to wierzę i to jest po prostu prawda katolicka. Natomiast czy każdy prawosławny nie jest chrześcijaninem, czyli katolikiem, to już to poruszałem w jednym z odcinków. Jest to głębsze zagadnienie teologiczne, jestem na to za głupi. Jeżeli ma świadomość i zna naukę katolicką i świadomie neguje niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, czyściec albo prymat papieski, to wtedy tak, on już nie jest chrześcijaninem. Odmawiam wtedy miana chrześcijanina, ale jeżeli są jakieś okoliczności, i to naprawdę dla mądrzejszych ludzi, które wskazują na niepełną świadomość, że jakoś nie następuje ten grzech przeciwko wierze, że on nie następuje, bo nie ma pełnej świadomości, no to w momencie waszego chrztu prawosławnego jesteście katolikami, się stajecie. Kto by pomyślał? Potem zdaje się tam macie w młodym wieku bierzmowanie, natomiast do momentu zaparcia się wiary katolickiej jesteście katolikami, więc nie odmawiam wam miana chrześcijan. W momencie, w którym już ktoś świadomie odrzuca jakąkolwiek prawdę wiary, no to wtedy i teraz naprawdę to powinni, to jest merytoryczne bardzo. Ja nie jestem teologiem. Modlę się często do świętego Pawła, patrona teologów, żeby również tę moją wątłą, ale rosnącą, powiedzmy, wiedzę teologiczną wspierał. Ale teologiem z wykształcenia nie jestem, więc wszystkich niuansów tutaj nie wyłożę. Dziecko prawosławne, które jest chrzczone w prawosławiu, staje się katolikiem. Do momentu, aż zgrzeszy przeciw wierze, czyli świadomie potwierdzi, że wyrzeka się prymatu papiestwa, niepokalanego poczęcia i wszystkich innych prawd wiary katolickiej. Wtedy on już nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Bo to rzeczywiście twierdzę, księże Igorze. Nie ma chyba sensu już bardziej tematu przegadywać. Chciałem powiedzieć o swoich patronach, więc w tym rozumieniu takim potocznym, w rozumieniu takim, że patron to jest ktoś, kto finansuje, wspiera finansowo jakiekolwiek przedsięwzięcie, to bardzo dziękuję wszystkim moim patronom za wspieranie mnie finansowo, bo od początku były cyrki z zarabianiem, więc żeby utrzymywać na przykład zespół Sprawek Okiem Katolika, który bardzo sobie cenię, bo to są świetni, łebscy ludzie, to byłoby to niemożliwe bez patronów. Za patronów odprawiane są msze. Teraz sprawdzę sobie, przepraszam, nie przygotowałem się, datę następnej takiej mszy. Aha, przepraszam, zapomniałem, że akurat teraz ksiądz Ryszard odprawia mszę za wszystkich widzów. Więc o, to byłby pewien negatywny skutek usunięcia tego kanału. Jeżeli potwierdziłoby się, że o połowę spadnie mi jakby widownia, bo nie sądzę, żeby wszyscy mieli tyle zaparcia w sobie, żeby pójść z YouTube'a na inne kanały, tam powiedzmy logować się na Rumble, tam nie trzeba się logować, ale żeby komentować, to wiadomo, trzeba się logować, czy też na Banbaya. Myślę, że o połowę spadnie mi widownia, no to te msze księdza Ryszarda będą za połowę tych ludzi, bo on odprawia msze za widzów. Wczoraj była msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich widzów, wczoraj, czyli 29 czerwca, następna będzie 6 lipca, więc bardzo dziękuję wszystkim patronom, jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby wspierać mnie finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem, natomiast chyba chwilowo zniechęcam do jednej z tych czterech opcji, czyli wsparcie na samym YouTubie, no bo tutaj też wspierają mnie ludzie, YouTube też na tym zarabia, bo kroi niesamowitą prowizję od tego. Natomiast tutaj też jest dużo wspierających, to jest bardzo cenne. Natomiast w momencie usunięcia jednak to są grosze dla YouTube'a. No tam ja mogę z tego na przykład utrzymać zespół, ale dla nich to są takie grosze, że jak trzeba będzie, to usuną, jakoś przeboleją te tam grosiki. Więc chwilowo chyba do tego zniechęcam. Wybierzcie jedną z tych trzech pozostałych opcji. Tam jest Patronite, wpłata na konto albo PayPal. Jeżeli ktoś chce, bo nie przyszedłem tutaj po to, żeby teraz żebrać o kasę. Informuję, że cała ta akcja utrzymuje się jakby głównie z wpłat od widzów i tym widzom, których nazywam patronami tej mojej pracy, bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast są jeszcze inni patroni tej mojej pracy i to są patroni w rozumieniu takim tego słowa święci, którzy są patronami różnych ludzkich spraw. I dla mnie patronami, w ogóle powiem o patronach w moim życiu, nie tylko tej pracy, ale głównie tej pracy. Święty Piotr jest dla mnie patronem walki o Kościół, bo kocham Kościół i Święty Piotr jest patronem tej mojej walki. Święty Paweł, jak już mówiłem, jest patronem mojej wiedzy teologicznej, wątłej, mojego rozumku, który próbuje te rzeczy rozumieć. Jeżeli Święty Paweł mi pomoże, to być może będę, bo każdy w jakimś stopniu powinien być teologiem. To nie jest tak, że nikt nie powinien się tym interesować, tylko zawodowy teolog. No nie. Teologia jest najwyższą nauką, jaka istnieje i każdy powinien się w nią zagłębiać. To nie jest żadne tam, powiedzmy, jakby to ująć, taka moja zarozumiałość, że ja teraz będę teologicznie się jakby kształcił. Każdy ma taki, nie wiem czy obowiązek, no ale jest to bardzo wskazane, znać teologię. Więc święty Paweł jest takim patronem tej mojej wiedzy teologicznej. Następnie jest święty Pius X i to jest patron już konkretnie mojej walki z modernizmem. Nie z modernistami, bo to właśnie jest to kłamstewko, które jak widać ksiądz Igor z prawosławia podchwycił, że zwalczanie błędu jest zwalczaniem błądzącego. Nie zwalczam modernistów. Modernistów miłuję w rozumieniu takim, że chcę ich dobra, czyli chcę zbawienia ich duszy. Zwalczam modernizm, przynajmniej próbuję. I patronem tej mojej walki z modernizmem jest święty Pius X. Kolejnym bardzo ważnym dla mnie patronem jest święty Andrzej Bobola. To jest patron mojej walki o Polskę, ponieważ kocham Polskę. Polska jest w tym momencie przynajmniej dziejów zupełnie wyjątkowym miejscem i wierzę, że z Polski ma wyjść ta iskra. Czy wyjdzie? To niestety jest tak, że takie przepowiednie są warunkowe. Czyli możemy to zepsuć. i staramy się to zepsuć, tak przynajmniej oceniam to, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Natomiast jeżeli nam się nie uda zupełnie zepsuć tego, to z Polski wyjdzie iskra, która odnowi świat. I patronem tej mojej walki o Polskę jest właśnie święty Andrzej Bobola, który jest jednym z patronów Polski. Czy objawienia, o których mówi ksiądz Niżnik, są prawdziwe czy nie, nie umiem tego rozstrzygnąć, natomiast nie ma to dla mnie większego znaczenia, ponieważ ich treść brzmi w 100% właściwie, czyli jestem Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Jest to dobry moment, żebyśmy jakby wzbudzili na nowo w sobie nabożeństwo do świętego Andrzeja Boboli, który swoją drogą, kiedy go prawosławni niestety tam obdzierali ze skóry i przypalali, mówił do nich to, co mówił, czyli nawróćcie się, bo grozi wam wieczne potępienie. Kolejnym moim patronem jest król Dawid, święty król Dawid. Wielu ludzi jakby nie używa słowa święty do patriarchów ze Starego Testamentu, ale skonsultowałem to z osobami dużo, dużo mądrzejszymi ode mnie i ja w ten sposób się zwracam. Święty królu Dawidzie i on jest moim patronem takich, powiedzmy, ziemskich potyczek, bo on miał wiele ziemskich potyczek, których dzięki Bożej pomocy odnosił zwycięstwo, oraz patronem takiej mojej spontanicznej miłości do Boga, bo on jako król tańczył tam przed Arką Pana i ktoś, jakaś kobieta, nie pamiętam imienia, wstyd, ale nie pamiętam, i ogólnie pewnie więcej ludzi niż ona patrzyło na to i mówili, że to nie przystoi królowi, więc mi się to kojarzy z takim dziecięctwem Bożym w rozumieniu takiego właśnie tańca przed Panem Bogiem, że przed Bogiem jestem dzieckiem, coś w tym stylu. A więc święty król Dawid jest patronem jakby tego. Kolejnym patronem jest święty Józef, patron mojego małżeństwa i ojcostwa, oraz święty Jan Bosko, patron mojego ojcostwa w rozumieniu wychowania. Niedługo też będę, już to jest w przygotowaniu, taka inicjatywa traktująca o wychowaniu dzieci i patronem tej inicjatywy jest święty Jan Bosko. Święty ojciec Pio jest z kolei patronem moich praktyk pokutnych, o których nie będę za dużo mówił, ale po pierwsze wszelkie umartwienia w sobie, tego takiego upadłej natury ludzkiej, dzikusa w środku, w człowieku, z którym każdy katolik się mierzy, to po pierwsze są pewne praktyki takie właśnie astetyczne, a po drugie umartwienie, a po drugie praktyki pokutne za swoje grzechy i też za grzechy nie swoje. I święty ojciec Pio jest dla mnie, już nawet nie pamiętam dlaczego, ale patronem tych moich praktyk. Są jeszcze święci Juda Tadeusz i święta Rita, patroni od spraw beznadziejnych. Ja jestem sprawą beznadziejną. Nie mówię tego kokieteryjnie, każdy jakby człowiek jest sprawą beznadziejną, bez opatrzności Bożej, bez opieki Najświętszej Maryi Panny, ale też w moim przypadku jakby wstawiennictwa świętej Rity i świętego Judy Tadeusza nie da rady, nie ma szans, więc oni są takimi moimi patronami od pracy nad sobą. I jeszcze są patroni Homobonus i święty Wenanty. Święty Homobonus i święty Wenanty, patroni finansów, sprawek okiem katolika. Dlaczego mam takich patronów? Nie dlatego, żeby kupić sobie jacht, bo raczej się nie zapowiada. Nawet gdybym mógł, to bym nie kupił, bo za dużo pracy mam. Natomiast finanse są bardzo ważne w takiej działalności. Dlaczego? Ponieważ trzonem tej działalności jest próba mówienia w miarę mądrze, na ile jestem w stanie, w sposób przystępny dla odbiorcy. I żeby się na tym skupić, warto mieć jakby taki spokój, że nie muszę myśleć o tym, że kończy się miesiąc, muszę zapłacić komuś za coś, na przykład. Myślenie o pieniądzach jest zabójcą w takiej pracy, zabójcą kreatywności, zabójcą merytorycznej pracy, bo jest dużo rzeczy do przeczytania, jest dużo rzeczy też do rozumowej analizy. I żeby to robić, warto wiedzieć, że okej, zapłacimy wszystkim w tym miesiącu, nie myślimy o tym nawet. I jakby patronami od tego są u mnie święty Homobonus i święty Wenanty. I to są ci moi tacy patroni od mojego życia i mojej pracy. Nad wszystkim oczywiście jest to Najświętsza Maria Panna Niepokalana, której oddałem się w niewolę ponad rok temu. I to jej jakby powierzam cały ten kanał YouTube'owy i program Sprawki Okiem Katolika, które są jakby większe niż ten kanał YouTube'owy, bo poza tym kanałem YouTube'owym też będą sobie, daj Boże, istniały. Więc tyle, jeżeli chodzi o patronów. I teraz przechodzimy jeszcze do takiego krótkiego segmentu, w którym przyspieszę pewne rzeczy z tego względu, że być może ten kanał zostanie usunięty. Oczywiście jest ryzyko w pewnym sensie, że nie zostanie usunięty i wtedy zrobię z siebie trochę takiego, może nie głupka, ale no, że chyba Dawid nakręciłeś tutaj histerię, a tymczasem za 2 miesiące dalej twój kanał istnieje. Fajnie jakby istniał, natomiast no mówię, tylko zaświadczam prawdę, że są takie właśnie wiadomości, prawosławni i geje i może, jeżeli posłuchają mojej rady, protestanci też w Polsce jakby siły swoje łączą, żeby usunąć ten kanał. Czy im się to uda? Według mnie wszystko wskazuje na to, że no tak, prędzej czy później tak. Więc jakby w związku z tym, że jest takie ryzyko, które ja oceniam tak, że stracę połowę swoich widzów, przyspieszając to w obawie, że połowa widzów niedługo tego może nie usłyszeć, chcę powiedzieć tak, po pierwsze proszę o zapisywanie się na moją listę mailingową. Tuż pod filmem, pierwszy link pod filmem to będzie link z możliwością zapisania się do listy mailingowej. Nie będę absolutnie tego maila nadużywał, może jakiś newsletter będzie kiedyś raz w miesiącu. Natomiast przede wszystkim te maile będę zbierał po to, żeby gdyby tutaj finito, to jest mail i spokojnie jestem tu i tu w takich godzinach. Zainteresowani będą mogli sobie łatwo wtedy znaleźć, więc proszę, zachęcam do zapisywania się do listy mailingowej. Pierwszy link pod filmem to będzie to. Drugi link pod filmem to będzie link do prenumeraty pewnego dwumiesięcznika. O co chodzi? Bardzo często dużo ludzi pyta mnie, Dawid, co czytać według ciebie? No więc ja odpowiem tak. Aha, niedługo ma być na tym kanale, jeżeli kanał będzie istniał, rozmowa z panem Pawłem Lisickim o jego najnowszej książce, więc tę książkę na przykład czytać, ale gdyby raczej świeccy nie mają tak czasu, żeby czytać 6 książek tygodniowo, nawet 6 książek miesięcznie oczywiście nie mają czasu, więc gdyby człowiek miał czytać tylko jedną rzecz, i nie mówię oczywiście o Piśmie Świętym, bo to w zależności już nie będę wchodził, ile świecki ma czytać Pisma Świętego, tam to już trzeba kapłana, swojego kierownika duchowego pytać. Jeżeli zaś mówimy o innych pozycjach niż samo Słowo Boże, to gdyby to miała być jedna pozycja, to z całego serca mówię, zgodnie ze swoim rozeznaniem i rozumem, powinien być to dwumiesięcznik Zawsze Wierni. Jeżeli chodzi o takie jakby taką esencję, powiedzmy skondensowaną wiedzę, coś, co co 2 miesiące, to jest tej grubości powiedzmy, dwumiesięcznik Zawsze Wierni. Więc drugi link pod filmem to będzie link z możliwością prenumeraty tego dwumiesięcznika i o króciutką rozmowę poprosiłem księdza Piotra Dzierżaka, który jest redaktorem naczelnym tego czasopisma. Posłuchajmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księże Piotrze, czym jest Zawsze Wierni?
Na wieki wieków, amen. Więc czym jest Zawsze Wierni? Jest to dwumiesięcznik poświęcony propagowaniu katolicyzmu w wersji tej prawdziwej, to znaczy w wersji nieskażonej modernizmem, który, jak wiemy ze słów świętego Piusa X, jest ściekiem wszystkich herezji. Dlatego też Zawsze Wierni pokazuje katolicyzm jako religię, która od zawsze jest religią niezmienną, religią przekazaną przez Jezusa Chrystusa, religię, która faktycznie zawsze była wyznawana.
Czy potwierdza ksiądz to, co powiedziałem, że oprócz samego modernizmu i liberalizmu, pismo traktuje też o współczesnych zjawiskach takich jak antropocentryzm, rosnąca rola technologii w życiu człowieka, gender oraz bardzo praktyczne rady z zakresu wychowania siebie i dzieci?
Tak, to prawda. Rzeczywiście wszystkie te tematy również znajdują się w orbicie naszych zainteresowań.
A do kogo skierowane jest to czasopismo?
Cóż, do kogo skierowane jest czasopismo? Zasadniczo skierowane jest do wszystkich katolików zagubionych w czasach obecnego kryzysu, ale szczególnie jest skierowane do kapłanów, ponieważ oni są pierwszymi ofiarami obecnego kryzysu.
Bardzo, bardzo księdzu dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Chciałem nawet zrobić taką akcję. Nie zrobię jej w obawie przed dywersją, czyli ktoś to wykorzysta, ktoś, kto mnie nie lubi za bardzo i zrobi z tego jakiś tam dym. Taką akcję, że jeżeli ktoś zaprenumeruje to czasopismo i powiedzmy po 3 numerach, które przeczyta, zaświadczy, że przeczytał, powie, nie, to nie jest dobra decyzja, niepotrzebnie wydałem pieniądze, nie wiem ile pieniędzy, bo nie pamiętam ile kosztuje, ale to nie są takie pieniądze, żeby raz na 2 miesiące finanse stanowiły, według mnie, w większości przypadków moich widzów, problem, Więc jeżeli ktoś by powiedział, że to była zła decyzja, to ja wtedy bym mu te pieniądze oddał. Naprawdę z całego serca bym taką obietnicę złożył, tylko że akurat jak się takie rzeczy mówi publicznie, to ktoś to zaraz wykorzysta i zrobi jakiś dym. No więc nie będę oddawał pieniędzy, chyba że ktoś w prywatnej wiadomości mi już powie, że tak, wydałem przez ciebie, Dawid, x złotych i po trzech numerach stwierdzam, że to była zła decyzja. Raczej nikt tak nie powie, bo to jest genialne. Genialne czasopismo. Więc to są dwa linki. Pierwszy do listy mailingowej, drugi do Zawsze Wierni, prenumeraty. Trzeci i czwarty link to będzie przypomnienie o tych dwóch kanałach YouTube'owych, o których mówiłem tydzień temu w tym usuniętym odcinku. Jeden kanał YouTube'owy to są tradycyjne kazania i drugi kanał YouTube'owy to jest kanał FSSPX Polska. I myślę, ta rada nie jest dla wiernych tradycji, bo raczej w ogóle ten kanał tak średnio jest dla wiernych tradycji. Oni już wiedzą to, co mają wiedzieć, a jeżeli nie wiedzą, to mają źródło, czyli po prostu homilie cotygodniowe na mszach tradycyjnych. Natomiast wiem, że są też widzowie tradycji, którzy tutaj lubią zaglądać. Natomiast dla tych, którzy jeszcze do tradycji nie dotarli, absolutnie z pełną odpowiedzialnością mówię, że jedno kazanie dziennie na jednym z tych dwóch kanałów po pół roku będziesz czuł, no akurat uczucia nie są najważniejsze w życiu, ale będziesz czuł, jakby w twoim rozumie nastąpiło generalne porządki. Po prostu ktoś wszedł, miotła, odkurzacz, kerszer i generalnie przemeblowywanie i masz po prostu ład. Więc polecam słuchanie tych kazań. To były już cztery linki i piąty link to będzie link do mapki. Mapki, która pokazuje, gdzie są kaplice tradycji w Polsce i każdy w zależności od tego, gdzie mieszka, może sobie zobaczyć, jak daleko od niego jest kaplica i o której godzinie są tam msze niedzielne i w tygodniu. Zachęcam do chodzenia na mszę świętą tradycyjną. A jeżeli taką decyzję podejmiesz, no to wtedy też na zachętę powiem Ci, że już chyba nawet nie musisz się zapisywać do mojej listy mailingowej, czy też słuchać tych kazań na YouTubie. Warto, ale najważniejsze jest być na mszy tradycyjnej. Jedyna rada, jaką mogę dać, to na pierwszej powinieneś mieć ze sobą modlitewnik, czyli mszalik. W niektórych kaplicach one są, leżą po prostu na ławkach, w innych może nie, więc można sobie jakoś kupić. To jest zasadnicza rzecz, bo inaczej narażasz się na ten błąd, o którym często mówią osoby jakby sceptyczne, że tu chodzi tylko o jakby taki oprawę, że chodzi o sakrum, tak bardziej się to sakrum widzi, tak jakby ładniej trochę jest, dzwonki troszkę inaczej, ale to jest taki całkiem ładny ryt. Dopiero kiedy z mszalikiem się taką mszę słucha i widzisz jakby miejsce po miejscu, zwłaszcza gorliwi katolicy, którzy całe życie, podobnie jak ja, chodzili na mszę Novus Ordo i znają ją na pamięć w związku z tym, no to wtedy to jest wrażenie, że jakby miejsce po miejscu porównujesz z tym, co pamiętasz z nowej mszy i co jest tu, no i tych zmian tam jest powiedzmy, nie wiem, 10-50. Każda zmiana, raczej twój zmysł wiary powie ci, że w nowej mszy jest na gorsze. Jest rozmyta. I dlatego to nie jest po prostu inny ryt tego samego, tylko to jest co innego, bo gdyby zmiany były raz na lepsze, raz na gorsze, to wtedy można by mówić, no dobra, no tam taka zmiana, ale jeżeli wszystkie są na gorsze, stracisz momentalnie jakby wątpliwości, że coś tutaj zrobiono specjalnie i że to nie jest z korzyścią dla dusz katolików. Więc to będzie piąty link, mapka do kaplic Bractwa Świętego Piusa X. I to chyba, kochani, nie chcę wam robić płonnych nadziei, ale chyba oznacza, że dobiliśmy do brzegu. Jeżeli dzisiejszy przekaz był jeszcze bardziej emocjonalny niż ten sprzed dwóch tygodni lub tydzień temu, to tak, nie zawsze mówienie, powiedzmy, w emocjach szybko jest najskuteczniejszym sposobem komunikacji, ale w tych okolicznościach, jeżeli powiedzmy, no to właśnie prawosławni i geje teraz będą atakować mój kanał celem usunięcia mojej 4-letniej pracy i jeszcze może, idąc za moją radą, zadzierzgną do współpracy protestantów, no to to jest oczywiście sprawa emocjonująca dla mnie i nie widziałem nawet sensu, żeby przygotować się do tego tak spokojnie i wystąpić, że oświadczam, że prawosławnie i coś tam, a tak w ogóle to teraz zgodnie z doktryną w tym i w tym miejscu zaprzeczam, iżbym kogokolwiek, powiedzmy tam, niesprawiedliwie potraktował, nazywając go heretykiem, gdyż zgodnie z takim i takim miejscem doktryny i źródłami takimi jest heretykiem. Mógłbym mówić tak, ale byłoby to trudne w tych okolicznościach, dość jednak mimo wszystko emocjonujących. Aha, może jeszcze wracając do tematu ewentualnego utraty połowy widzów, dobrze, żebym teraz powiedział, że pomimo tego, że polecam zawsze wiernie jako główne źródło wiedzy, jeżeli ktoś ma ograniczony czas na czytanie, to w pierwszej kolejności to pomijając ten fakt, oprócz tego takiego projektu związanego z wychowaniem dzieci, przygotowuję projekt związany z książkami. Więcej o nim na razie nie będę mówił, ale to bardzo szybko się okaże, o co chodzi, być może w najbliższych tygodniach. Kochani, któryś raz już obiecuję, że kończymy. Chyba właśnie przez te emocje zapomniałem, że na początku miała być modlitwa, więc teraz ją odmówię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Życzę Wam błogosławionego weekendu. Aha, dzisiaj jest piątek. Być może oglądacie to w piątek lub jutro w sobotę. I to jest dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że jest to pierwsza sobota miesiąca. Jest zasadnicze, żeby jak najwięcej ludzi podejmowało to nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Jeżeli oglądasz to już po sobocie i zapomniałeś, to w sierpniu również jest pierwsza sobota miesiąca. I teraz to już naprawdę chyba dobijam do brzegu. Napiszcie w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu. Czy według Was są jakieś możliwe, poza modlitwą oczywiście, reakcje na to, że chcą usunąć mój kanał? I jeżeli mogę prosić, pamiętajcie, że jestem na Banbaj, jestem na Rumble, a podcast jest również na Spotify'u. Proszę zapisać się na listę mailingową, proszę zaprenumerować, naprawdę zachęcam, zawsze wierni. Proszę zajrzeć do mapki, gdzie są msze święte tradycyjne i proszę zajrzeć na dwa kanały YouTube'owe, na których są te tradycyjne kazania i proszę ich słuchać. No, przynajmniej bardzo, bardzo to jakby zalecam, polecam i no proszę o to. I teraz widzę, że jeżeli nie skończę tak powiedzmy szybko i zdecydowanie teraz, to znowu jakaś myśl mi przyjdzie do głowy i będę znowu jakieś tam robił dygresję, więc chyba naprawdę muszę już powiedzieć, że człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.